Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie opublikowano list apostolski Benedykta XVI, ogłaszający rok wiary.
Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Mongolii.
Do zmiany stylu życia i pomocy wszystkim głodującym wzywa papież w przesłaniu na Światowy Dzień Żywności.
17 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Portam Fidei, czyli podwoje wiary. Taki tytuł nosi list apostolski Benedykta XVI w formie motu proprio, ogłaszający w Kościele rok wiary. O wydanym dziś dokumencie papież wspomniał już wczoraj, zapowiadając na zakończenie Kongresu Nowej Ewangelizacji tę duszpasterską inicjatywę. Zostanie ona zainaugurowana 11 października przyszłego roku, czyli w 50. rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jak wyjaśnia sam Ojciec Święty, od początku pontyfikatu zależało mu na tym, aby Kościół odnalazł na nowo drogi wiary i rozniecił w sobie radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem. Mówi wykładowca teologii dogmatycznej Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Benedykt XVI w swoim liście wyraża nadzieję, że rok wiary będzie odnową tejże wiary od strony poznania treści tego, w co wierzymy. I tutaj wskazuje papież na dwa główne źródła. Sobór Watykański II, jego dokumenty, jego autentyczne przesłanie oraz katechizm Kościoła katolickiego, który papież nazywa jednym z największych owoców soborowej odnowy. Rok wiary będzie zaproszeniem, aby sięgać do katechizmu i poznawać całą integralną treść naszej wiary. Ale zarazem Benedykt XVI podkreśla, że znajomość treści wiary nie wystarcza. Trzeba tę wiarę przeżywać wewnętrznie, w swoim sercu. Ostatecznie istotą wiary nie jest to, w co wierzymy, ale to, komu wierzymy, czyli nasza osobista relacja z Jezusem. Rok wiary to także zaproszenie, by odnowić nasze zaangażowanie na rzecz ubogich, nasze świadectwo miłosierdzia. Wszak wiara bez uczynków jest martwa.
Na prywatnej audiencji w Watykanie Benedykt XVI przyjął prezydenta Mongolii Cahyagina Elbegdorza. Po wizycie u papieża mongolski przywódca spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano na temat sytuacji w Mongolii ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Kościoła na rzecz edukacji i życia społecznego. Podkreślono bardzo dobre relacje tego azjatyckiego kraju ze stolicą apostolską. Podjęto także tematykę międzynarodową, w tym kwestie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego na rzecz pokoju i sprawiedliwości w Azji.
Warto dodać, że aktywność Kościoła katolickiego w kraju Dżingis Hana jest tylko tolerowana i ograniczona do działalności szkolno-charytatywnej. Zabronione jest tam bezpośrednie głoszenie Ewangelii. Struktury kościelne w Mongolii mają dopiero 20 lat i rozwijają się dzięki pracy misjonarzy. Rząd ogranicza ich liczbę tak zwanym limitem wiz. W Ułanbator pracują m.in. polscy salezjanie, którzy prowadzą tam szkołę zawodową.
Uznanie dla prowadzonej przez Kościół Syro-Malabarski działalności duszpasterskiej, oświatowej i charytatywnej wyraził Benedykt XVI, przyjmując w Watykanie jego delegację. Syro-Malabarczycy przybyli ze swym nowym arcybiskupem większym, Georgem Alencherym, wybranym przez ich synod i zatwierdzonym przez papieża w maju. Katolicy tego obrządku są obecni głównie w stanie Kerala na południowym zachodzie Indii.
U siebie w Kerali Kościół Syro-Malabarski cieszy się nadal szacunkiem miejscowej społeczności ze względu na pracę na polu edukacji oraz instytucje socjalne i charytatywne, które służą wszystkim. Wiem, że chrześcijanom utrudniły życie sekciarska nieufność i nawet przemoc. Zachęcam jednak, byście dalej pracowali z okazującymi dobrą wolę wyznawcami wszystkich religii na tym terenie, aby utrzymać pokój i zgodę w całym regionie dla dobra Kościoła i wszystkich mieszkańców. W Waszym Kościele obiecującym znakiem są powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, które pomogą Wam utrzymać szeroki zasięg posługi duszpasterskiej. Trzeba pamiętać o stałych wyzwaniach w zakresie formacji duchowieństwa i osób zakonnych, chrześcijańskiego życia rodzinnego i duszpasterskiej troski o wiernych.
Papież wyraził Kościołowi Syro-Malabarskiemu uznanie dla troski, jaką otacza swą autentyczną tradycję liturgiczną. Pochwalił też duszpasterstwo rozwijane wśród wiernych tego obrządku, którzy wyemigrowali z Indii do różnych krajów świata.
Wolność od głodu to pierwszy konkretny wyraz prawa do życia, które, choć uroczyście głoszone, często jest jeszcze bardzo dalekie od realizacji. Przypominał tym papież w przesłaniu do dyrektora Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa z okazji Światowego Dnia Żywności. Ten dzień, jak zauważa, to okazja do zwrócenia uwagi na sytuację tylu naszych braci i sióstr, którym brakuje codziennego chleba. Jedną z największych katastrof humanitarnych ostatnich dziesięcioleci, pisze Benedykt XVI, jest powodujący liczne ofiary głód w krajach rogu Afryki. Wobec zagrożenia śmiercią głodową i przemieszczania się całych społeczności w poszukiwaniu pożywienia, konieczna jest pomoc bezpośrednia, ale i długoterminowa. Sytuację utrudnia jeszcze światowy kryzys, który wpłynął też na produkcję rolną i w konsekwencji na dostęp do żywności.
Ojciec Święty nawiązuje do tematu tegorocznego Dnia Żywności, którym są jej ceny w sytuacji obecnego kryzysu. Uwarunkowane są one zmianami klimatycznymi, stałym porzucaniem terenów uprawnych i zmniejszeniem się produkcji, ale niestety także spekulacją. Podczas gdy niektórzy ludzie cierpią na co dzień głód, inni dysponują ogromnymi zasobami, wykorzystując je często w celach innych niż żywnościowe, czy wprost je niszcząc. Wobec tego dramatu trzeba zmiany stylu życia. W krajach bogatych konieczny jest umiar w konsumpcji z myślą o potrzebach przyszłych pokoleń i o rozwoju innych narodów. Także ci, którzy otrzymują międzynarodową pomoc, winni z niej korzystać w sposób odpowiedzialny. Chodzi o to, aby starali się przy tym jak najlepiej wykorzystywać również zasoby ludzkie i materialne dostępne im na szczeblu lokalnym. Papież wzywa też instytucje międzynarodowe do zagwarantowania pełnej bezstronności i skuteczności akcji pomocy, z poszanowaniem dla każdego człowieka i dla jego przekonań.
Ojciec Święty mianował biskupem koadiutorem chorwackiej diecezji Porecz i Pula księdza Drażena Kutlesza. 43-letni duchowny pochodzi z Bośni i Hercegowiny, a dotychczas pracował w kongregacji do spraw biskupów. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup koadiutor dzieli pełnię władzy administracyjnej w diecezji do czasu przejścia na emeryturę bądź inne stanowisko dotychczasowego ordynariusza. Po nim też automatycznie otrzymuje on funkcję ordynariusza.
Kontekstem papieskiej decyzji jest niedawny spór o nieruchomości klasztorne Dajla na półwyspie Istria. Pretensje do nich zgłaszali włoscy benedyktyni z opactwa Pralia, a tymczasem chorwackie władze przekazały je diecezji Porecz i Pula. Po odwołaniu się zakonników do Watykanu jej ordynariusz, biskup Iwan Milovan, odmówił wykonania decyzji specjalnej komisji kardynalskiej o przekazaniu benedyktynom dostępnych nieruchomości i wypłaceniu za resztę odszkodowania. Sprawę skomplikowała jeszcze kuriozalna decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości o cofnięciu poprzedniego postanowienia o przekazaniu skonfiskowanych przez komunistyczne władze dóbr kościołowi. Na tym tle doszło do napięcia między Chorwacją a Stolicą Apostolską.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Na Filipinach zamordowano włoskiego misjonarza należącego do Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych. 59-letni ksiądz Fausto Tentorio od 32 lat pracował w tym azjatyckim kraju, gdzie był proboszczem w mieście Arakan na wyspie Mindanao. Do zabójstwa doszło dziś rano, gdy kapłan po skończonej Eucharystii udawał się na spotkanie duchowieństwa z miejscowym ordynariuszem. Nieznany sprawca w kasku motocyklowym podszedł do księdza i oddał do niego kilka strzałów w głowę i klatkę piersiową. Duchowny zmarł w drodze do szpitala. Sprawca, widziany przez świadka, odjechał na motocyklu. Filipińska policja nie zna jeszcze motywów zbrodni i nie ujęła zabójcy.
Ksiądz Tentorio pracował wśród ubogich, przez których był ceniony przede wszystkim za bronienie ich praw do ziemi. Jego zaangażowanie społeczne mogło być jedną z przyczyn zabójstwa. Duchowny bronił Filipińczyków przed międzynarodowymi koncernami górniczymi, które za bezcen pozbawiały rdzennych mieszkańców ich ziem. Włoski misjonarz już 8 lat temu uniknął egzekucji. Ostatnio mieszkańcy wybrali go na szefa Straży Obywatelskiej, która miała ograniczyć przestępczość w mieście.
Śmierć księdza Tentorio jest trzecim zabójstwem misjonarza papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, do jakiego doszło na południu Filipin. Rejon wyspy Mindanao terroryzowany jest przez maoistowską partyzantkę i grupy islamistyczne. Rebelianci odpowiedzialni są za morderstwa i porwania wielu misjonarzy i duchownych katolickich.
Nigeryjska policja odbiła z rąk porywaczy katolickiego kapłana. Księdza Sylwestra Chukwure porwano 2 tygodnie temu na obrzeżach miasta Benin w stanie Edo w południowo-zachodniej części Nigerii. Jego stan policja oceniła jako dobry. W czasie uwolnienia siły bezpieczeństwa aresztowały 2 porywaczy. W delcie Nigru porwania dla okupu zdarzają się nagminnie. W ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 3 księży zostało uprowadzonych, a następnie zwolnionych.
Rekordowa liczba ponad 6,5 miliona ludzi skorzystała w ubiegłym roku z pomocy hiszpańskiej Caritas. Prezentując doroczny raport, ta kościelna instytucja przestrzega, że poziom ubóstwa nieustannie wzrasta w Hiszpanii, jednocześnie zaś publiczna sieć pomocy maleje.
W ubiegłym roku Caritas wydała na programy charytatywne i społeczne w kraju i za granicą blisko 250 milionów euro, ponad 7% więcej niż rok wcześniej. 65% tej kwoty pochodzi od dobroczyńców indywidualnych, reszta z dotacji publicznych, podkreśla Sebastian Mora, sekretarz Caritas. Dzięki pracy ponad 61 tysięcy osób państwo zaoszczędza rocznie 1000 euro. 6,5 miliona osób otrzymało pomoc od Caritas, aż 2 miliony osób prosiło o rzeczy pierwszej potrzeby. Jest to rekord w 60-letniej historii kościelnej instytucji. Caritas skutecznie pomogła też w szukaniu pracy, mieszkania osobom starszym, imigrantom oraz rodzinom, szczególnie bez żadnych dochodów. Ponadto ponad 25 milionów euro przeznaczyła na pomoc w krajach ubogich bądź dotkniętych kataklizmami i głodem. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Nadzieja życia wiecznego to tytuł najnowszego dokumentu dialogu katolicko-luterańskiego w Stanach Zjednoczonych. Opublikowano go po uprzednim zatwierdzeniu przez Katolicką Konferencję Episkopatu i przez Amerykańską Wspólnotę Luterańską. Dokument dotyczy kwestii życia i śmierci, nieba i piekła, sądu ostatecznego, czyśćca, modlitwy za zmarłych i odpustów. Jego nowość polega na odważnym podjęciu tematów, które często były przyczyną głębokich podziałów między obu wyznaniami, jak zwłaszcza odpusty. Przy tym wzięto pod uwagę aspekty duszpasterskie. Uwzględniono też napięcia, do jakich dochodzi ostatnio między naszymi kościołami, głównie w kwestiach etycznych.
Eschatologię jako przedmiot katolicko-luterańskiego dialogu teologicznego w USA wybrano po podpisaniu przed 12 laty przez Kościół Katolicki i Światową Federację Luterańską wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. Obecny dokument wychodzi od ukazania najnowszych postępów dialogu właśnie w świetle wspomnianej deklaracji. Następnie przypomniano to, co w nauczaniu o rzeczach ostatecznych łączy katolików i luteranów w oparciu o podzielane przez nich dziedzictwo Biblii, ojców Kościoła i teologii średniowiecznej. Jest to przede wszystkim wspólna nadzieja pokładana w Chrystusie, której winniśmy dawać razem świadectwo przed światem. Z kolei przedstawiono dzielące nas od XVI wieku różnice dotyczące czyśćca, modlitwy za zmarłych, zwłaszcza mszy w ich intencji oraz odpustów. Stwierdzono, że w ostatnich latach odkrywamy w dialogu ekumenicznym liczne zbieżności w naszej wierze, co pozwoliło przezwyciężyć podejście czysto polemiczne i apologetyczne.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.